mieć w sobie życie Boże?
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
O życiu w Jezusie Chrystusie. W czasie oktawy uroczystości Wszystkich Świętych modliliśmy się za naszych drogich zmarłych, w szczególności za tych, którzy oczyszczają się w czyśćcu, pozostając w tęsknocie za spotkaniem z Panem. To ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem i choć już są pewni swojego zbawienia, to jednak muszą jeszcze przejść przez pewne oczyszczenie. Święta Faustyna Kowalska pewnego razu napisała, że anioł stróż wziął ją do czyśćca, mglistego miejsca, napełnionego ogniem, w którym było całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie. My tylko możemy im przyjść z pomocą. Największym cierpieniem tych dusz jest tęsknota za Bogiem. Odwiedza je Matka Boża, którą nazywają Gwiazdą Morza, bo ona przynosi im ochłodę. Siostra Faustyna od tamtego momentu zaczęła ściśle obcować z duszami czyśćcowymi. Osobom cierpiącym w czyśćcu można pomagać na różne sposoby. Poprzez ofiarę mszy świętej, największą pomocą są msze święte gregoriańskie, to jest 30 mszy świętych za jedną duszę dzień po dniu. Można też pomagać przez komunię świętą, odpusty, różaniec, drogę krzyżową, koronkę do miłosierdzia Bożego, poprzez nasze cierpienie, osobiste modlitwy, a nawet poprzez dobre uczynki wykonane na co dzień i ofiarowane za dusze w czyśćcu. Są one wspaniałą pomocą dla dusz cierpiących. Był w historii pewien święty, który pomagał cierpiącym w czyśćcu. Był to święty Jan Masjas. Jego przyjaciel, święty Jan Ewangelista, objawił mu, że jego modlitwy uwolniły z czyśćca prawie 1,5 miliona dusz. Powiedziano nawet, że w chwili jego śmierci niebiosa się otworzyły i dusze te pośpieszyły na ziemię, aby odprowadzić go do nieba. Jan Masjas, a właściwie to Juan Masjas, urodził się w 1585 roku w Hiszpanii, w ubogiej rodzinie. Bardzo wcześnie został sierotą, a jego wychowaniem zajęli się wujowie. Pracował jako pasterz owiec. W 1620 roku wyemigrował do Peru. Tam pracował w rzeźni, a później podjął działalność handlową. 2 lata później zadecydował rozdać swój majątek ubogim i wstąpił do dominikańskiego klasztoru świętej Marii Magdaleny w Limie, zostając bratem zakonnym dominikaninem. Nazywano go konwersem ze względu na to, że wstąpił do klasztoru już w dojrzałym wieku. W zakonie pełnił funkcję furtiana, ale mocno angażował się w pomaganie biednym i chorym. Z czasem zaczęto nazywać go ojcem ubogich. Podejmował surowe umartwienia i szybko rozeszła się o nim opinia, jeszcze za jego życia, że jest wielkim mężem modlitwy. Przyjaźnił się z Marcinem de Porres. Już 3 lata po śmierci, podziwiając jego altruizm i pomoc ubogim, rozpoczęto starania o wyniesienie go na ołtarze. Został beatyfikowany dopiero 22 października 1837 roku, czyli prawie po 300 latach od jego śmierci, przez papieża Grzegorza XVI. I ponownie przypomniano sobie o nim jako o świętym wspierającym osoby cierpiące w czyśćcu po następnych ponad prawie 100 latach. I został kanonizowany przez papieża Pawła VI 28 września 1975 roku. Widzimy tutaj, że chociaż z tak wielkimi przerwami, to jednak Kościół chciał go jako wzór świętego wspierającego osoby cierpiące w czyśćcu. Chciałbym tutaj powiedzieć o wielkim znaczeniu sakramentów świętych, które są w Kościele. Kiedy poprzez chrzest święty zostajemy włączeni w Jezusa Chrystusa, to już na zawsze pozostaniemy chrześcijanami w znaczeniu metafizycznym i ontologicznym. To znaczy, że zmienia to naszą rzeczywistość bytową. Stajemy się nowym stworzeniem. My możemy się wyprzeć naszej przynależności, ale to nie zmieni faktu, że pozostajemy już na zawsze chrześcijanami. Sakramenty zmieniają nas nieodwołalnie w naszej najgłębszej istocie metafizycznej i bytowej. Przez chrzest stajemy się chrześcijanami. Przez sakrament kapłaństwa stajemy się kapłanami. Przez sakrament małżeństwa mężczyzna staje się na zawsze mężem swojej konkretnej żony, a kobieta żoną tego swojego konkretnego męża. Nikomu nie można odebrać chrześcijaństwa, kapłaństwa, bycia mężem, żoną. Bo piętno, które wywierają na nas sakramenty święte, jest nie do zatarcia, nie można go już zmienić. Sakramenty wyciskają znamię na naszej duszy, które pozostaje nie do zatarcia, nie da się go zmienić. Kto otrzymuje chrzest, ten pozostaje już na zawsze chrześcijaninem. I nie można przestać być chrześcijaninem, można się go wyprzeć, można przejść do innej wiary, ale nie można przestać być chrześcijaninem. Nikomu nie można odebrać chrześcijaństwa, nikomu nie można odebrać małżeństwa, nikomu nie można odebrać kapłaństwa w sensie ontologicznym, czyli bytowym. Jeżeli zdarzy się, że ktoś nie będzie spełniał warunków związanych z danym sakramentem, na przykład w dziedzinie sakramentu kapłaństwa, to i tak pozostanie on cały czas kapłanem, ale można mu zabronić spełniania funkcji kapłańskich czy wykonywania czynności kapłańskich. I w stosunku do kogoś takiego, kto nie spełnia funkcji kapłańskich, można zrezygnować z używania tytułu księdza, kiedy nie spełnia on już tych funkcji. Podobnie nierozerwalne jest małżeństwo. Ale jeśli zajdą pewne okoliczności i zajdzie taka potrzeba, to możliwa jest również separacja. Tacy małżonkowie, którzy muszą się separować i nie będą żyli razem, to i tak będą pozostawać na zawsze małżeństwem. Chciałbym dzisiaj powiedzieć trochę więcej o życiu w Jezusie Chrystusie. Otóż w liście do Rzymian, 11 rozdział, 36 werset czytamy, że z Chrystusa, z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko, bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W Ewangelii świętego Łukasza w 14 rozdziale czytamy, jak Pan Jezus mówi nam, że mamy kochać naszych bliźnich bezinteresownie, nie zapraszać na ucztę tych, którzy później nas zaproszą do siebie, oczekując od nich wzajemności, ale zapraszać tych, od których nie otrzymamy zapłaty, abyśmy mogli zdobyć sobie zasługę nie przed ludźmi, ale przed Bogiem. Bo jeśli robimy coś dla bliźnich bezinteresownie, w imię Boże, to gromadzimy sobie zasługi w niebie. Sam Bóg będzie naszą zapłatą. W trakcie oktawy uroczystości Wszystkich Świętych modliliśmy się ze szczególną intensywnością za naszych zmarłych, ale modlimy się za nich również i w ciągu całego roku. Pamiętamy o naszych bliskich, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, bo czujemy się z nimi jedną rodziną. W trakcie oktawy modlitw za zmarłych nasze myśli biegną bardzo często na cmentarze, gdzie leżą nasi bliscy. Myślimy wtedy o naszych bliskich, ale i o innych, których napotkaliśmy na swojej drodze. Myślimy w sposób szczególny również i o kapłanach, o ich pracy, poświęceniu i zasługach. Myślimy o naszych nauczycielach, którzy odeszli już do wieczności, o osobach, które nam pomagały w życiu. Być może niektóre z nich dały nam dobry przykład i stały się wzorem do naśladowania. Podziwialiśmy je. Myśląc o nich wszystkich, nasza myśl wybiega w przyszłość i uświadamiamy sobie, że któregoś dnia również i my do nich dołączymy. I myślimy również i o sądzie ostatecznym, przed którym stanie każdy z nas. Jaka jest zatem nasza aktualna sytuacja? Otóż przynależymy do Kościoła, który w sensie szerokim jest wspólnotą wszystkich ochrzczonych. To jest Kościół, który nazywamy ziemskim, pielgrzymującym. ale w sensie bardziej ścisłym Kościół jest również wspólnotą świętych, czyli mistycznym ciałem Chrystusa, bo włączając się przez chrzest w Kościół ziemski, zostajemy jednocześnie włączeni w mistyczne ciało Chrystusa. Chrystus zapewnia nas, że chrzest, który włącza nas w Chrystusa, włącza nas jednocześnie do Kościoła ziemskiego, pielgrzymującego oraz włącza nas także do Jego mistycznego ciała. I to jest sytuacja, która pozostaje cały czas otwarta również i po naszej śmierci. Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa jest wspólnotą tych wszystkich, którzy zostali w Niego wszczepieni przez chrzest i trwają w Nim jako żywe i aktywne członki Jezusa Chrystusa. Do Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa, należą zarówno ci, którzy pozostają w Kościele ziemskim, jak i ci, którzy tworzą Kościół niebieski. Ten Kościół w czasie Jego ziemskiej pielgrzymki możemy nazwać zarazem rzeczywistością ziemską i niebieską, jako mistyczne ciało Jezusa Chrystusa. Jednakże wraz z momentem naszej śmierci przychodzi czas sądu nad nami i zostanie ujawnione, czy będąc członkami Kościoła ziemskiego, tego pielgrzymującego, byliśmy jednocześnie faktycznymi członkami Kościoła i Jego mistycznego ciała. Jeśli byliśmy równocześnie i cały czas pozostajemy członkami mistycznego ciała Chrystusa, zostaniemy uznani jako godni kontynuowania życia w szczęśliwości niebieskiej. Jeżeli nie, zostaniemy potępieni. Kiedy uczęszczamy na nabożeństwa i modlitwy do świątyni, chodzimy do spowiedzi, do komunii świętej i przyjmujemy inne sakramenty, to trwamy cały czas w Kościele, a nasze zaangażowanie w życie Kościoła jest znakiem naszej przynależności do Kościoła pielgrzymującego, czyli tego ziemskiego. Kiedy popełniamy grzechy, to mamy możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania i na nowo możemy przyjmować Eucharystię. I w ten sposób pielęgnując nasze życie duchowe, czyli naszą relację z Bogiem. Może się jednak zdarzyć, że ktoś, kto jest bardzo aktywny w Kościele ziemskim i uczęszcza na nabożeństwa, modli się i angażuje w różne inicjatywy. Pozostaje jednak dla nas tajemnicą, czy jest on jednocześnie prawdziwie aktywnym członkiem Kościoła, również jako członek mistycznego ciała Chrystusa. Jest to jego własna tajemnica, bo tylko on to wie w swoim sercu i wie to również i Pan Bóg, ale dla wszystkich innych pozostaje to tajemnicą i to okaże się dla nich jasnym dopiero z momentem jego śmierci, gdy stanie on na sądzie przed Chrystusem. Być może ktoś z nas myśli, że dopiero w momencie śmierci i w chwili sądu może zostać wyłączony z mistycznego ciała Chrystusa i potępiony. Nie, tak nie jest. Człowiek z mistycznego ciała Chrystusa wyłącza się sam, automatycznie, za każdym razem, kiedy popełnia grzech śmiertelny. Wyłącza się wtedy z Kościoła będącego mistycznym ciałem Chrystusa. Pozostajemy jednak cały czas członkami ziemskiego Kościoła pielgrzymującego, a więc możemy przystąpić do spowiedzi, pojednać się z Bogiem i na nowo włączyć się w mistyczne ciało Chrystusa. Jednak moment śmierci jest tą chwilą, w której kończy się czas naszego trwania w Kościele ziemskim, tym pielgrzymującym, w którym mamy cały czas okazję korzystania z sakramentów i ponownego wszczepienia w Jezusa Chrystusa i Jego mistyczne ciało. Niektórzy myślą, że gdy ktoś po śmierci idzie na sąd Boży, wtedy może zostać potępiony przez Pana Boga tak z zaskoczenia, bez jakiejś uświadomionej przyczyny. Tak nie jest. To stawiałoby w złym świetle Pana Jezusa, który jest przecież głową Kościoła będącego Jego mistycznym ciałem. To jest Jego mistyczne ciało i On nie chce nikogo od siebie odrzucić czy potępić, bo to wiązałoby się dla Niego z olbrzymim cierpieniem. Znaczyłoby to, że Chrystus sam sobie amputuje poszczególne członki i kaleczy swoje ciało. Musiałby sam sobie zadawać cierpienie, odrzucając od swego mistycznego ciała po kolei różne członki. Tymczasem Chrystus troszczy się o swoje ciało, jak każdy z nas troszczy się o swoje ciało.
Boże,
Pan Jezus powiedział kiedyś w jednym z prywatnych objawień, że dla Niego największym cierpieniem nie były obelgi, zniewagi, biczowanie czy męka, ale rozszarpywanie Jego ciała. Możemy się zapytać, w jaki sposób odbywa się to rozszarpywanie ciała Chrystusa? Rozszarpywanie mistycznego ciała Chrystusa odbywa się, kiedy popełniamy grzech śmiertelny. Powodujemy wtedy obumieranie w nas życia duchowego, czyli naszej relacji z Bogiem. Grzech śmiertelny zabija w nas życie Boże, prowadzi nas do śmierci. Obumieramy jako członki mistycznego ciała Chrystusa. Odcinamy się od Chrystusa i Jego mistycznego ciała i dokonujemy amputacji. Ktoś może myśleć, że dopiero na sądzie Bożym zostaniemy potępieni i odrzuceni, a tak naprawdę to potępienie odbywa się już dużo wcześniej, kiedy ktoś popełnia grzech śmiertelny i przez to odłącza się od mistycznego ciała Chrystusa. Potępia się sam za każdym razem, kiedy popełnia grzech śmiertelny, zabija w sobie życie Boże i amputuje się od mistycznego ciała Chrystusa. Każdy grzech śmiertelny wyłącza nas z mistycznego ciała Chrystusa. O ile grzech lekki powoduje tylko zranienie w mistycznym ciele Chrystusa, to grzech śmiertelny powoduje amputację całego członka i obumarcie w Chrystusowym ciele. W Kościele jednak mamy sakrament pojednania, który ma moc włączyć nas z powrotem w Chrystusa i w Jego mistyczne ciało. Jest to taka operacja, dzięki której odcięte członki, ręka czy noga, zostają na nowo wszczepione w mistyczne ciało Chrystusa. Teraz rozumiemy, że może się zdarzyć, że ktoś może fizycznie chodzić do kościoła, ale duchowo może już być martwym członkiem i może już nie należeć do mistycznego ciała Chrystusa. To właśnie piętnował Pan Jezus u faryzeuszy, nazywając ich grobami pobielonymi. Kościół ziemski umożliwia nam, abyśmy mogli skorzystać z tej operacji przyłączenia na nowo do mistycznego ciała Chrystusa. I wtedy dokonuje się implantacja, wszczepienie na nowo w Jezusa Chrystusa i w Jego mistyczne ciało. Sąd ostateczny mówi nam tylko, że czas tej możliwości już się kończy dla nas.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Każdy, kto poddaje się pokusom albo idzie za słabościami, naraża się na możliwość popełnienia grzechu śmiertelnego i włączenia się z Kościoła mistycznego ciała Chrystusa. Nikt z ludzi nie jest od tego wolny. Może to być osoba świecka, ale może to być również i duchowny, kapłan czy biskup, a nawet sam papież. Zatem tak jak troszczymy się o własne ciało, potrzeba, abyśmy troszczyli się również o nasze życie duchowe, o naszą relację z Bogiem, o nasze trwanie jako członki włączone w mistyczne ciało Chrystusa. Czasem może się zdarzyć, że ktoś popełniając grzech śmiertelny staje się przyczyną zgorszenia dla innych i inni z jego winy mogą postanowić dokonać apostazji, wystąpić z Kościoła i w ten sposób odłączyć się od mistycznego ciała Chrystusa. Staje się to poniekąd już nawet pewną modą w tych ostatnich czasach. Apostazja nie jest jednak poprawną reakcją na zgorszenie, które spotykamy w Kościele. Jest kolejną samoamputacją w mistycznym ciele Chrystusa. Trzeba powiedzieć, że jest to kontynuacja rozszarpywania mistycznego ciała Chrystusa. Bo w przypadkach zgorszenia trzeba zatroszczyć się o zdrowie całego organizmu i o jego leczenie i nie pozwolić sobie na zadawanie mu kolejnych ran i odrywanie kolejnych członków. Nikt, kto jest chory lub zraniony, nie zadaje sobie kolejnych ran, ale poddaje się leczeniu. Wobec zaistnienia gorszących faktów trzeba pamiętać, że nie zawsze reagowanie zgorszeniem jest usprawiedliwione. Najpierw trzeba się zapytać, czy my mamy prawo do tego, aby się gorszyć. Czy faktycznie jesteśmy tymi maluczkimi, o których mówi Pan Jezus, którzy się gorszą, bo są mali, nie mają pełnego poznania, możliwości poprawnego rozumowania, nie mają narzędzi do obrony? I jeśli tak nie jest, jeśli jest inaczej i nie jesteśmy tymi maluczkimi, to powinniśmy bardziej zatroszczyć się o swoje zdrowie i o zdrowie całego organizmu oraz o ściślejsze zjednoczenie się z całym organizmem. Potrzeba, abyśmy zadali sobie również pytanie, co robimy w trosce o zdrowie naszego organizmu i całego mistycznego ciała Chrystusa. Czy wykorzystuję wszystkie moje dary i talenty, wszystkie możliwości, które daje mi Pan Bóg, aby trwać w Jego mistycznym ciele? Czy angażuję się we własny wzrost duchowy i wzrost Kościoła? I to jest szczególnym zadaniem dla kapłanów i świeckich dzisiaj, krosząc drogą synodalną, umacniać wszystkie członki Kościoła jako mistycznego ciała Jezusa Chrystusa.
Boże
Mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.